Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski i mam zaszczyt gościć w biurze Alberta Rogickiego. Witam Cię, Albercie, serdecznie.
Witam serdecznie, witam słuchaczy Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
Albert, bardzo mi miło, że mogę po raz kolejny gościć u Ciebie. Powiedz mi taką rzecz, bo widziałem, przemknęły mi reklamy w internecie, że występowałeś jako ekspert na konferencji związanej, tak, poświęconej wycenie kryptowalutom, bitcoinowi. No, to trzeba kupować tego bitcoina? Czy jaka jest aktualna rekomendacja?
To była taka historia, słuchaj, że XTB miał duży problem ze znalezieniem niedźwiedzia, czyli kogoś, kto obstawia spadki bitcoina, który jest sceptycznie nastawiony, bo wszyscy analitycy nagle zaczęli się bać wypowiadać negatywnie. Także no, byłem tam w takiej jaskini lwa, można powiedzieć. Większość ludzi bardzo entuzjastycznie nastawiona, również na widowni, ale większość ekspertów też, trzeba przyznać, że odniosłem wrażenie, że sama nie inwestuje stricte w bitcoina, ale czerpie korzyści z tej manii, z tej mody na bitcoina, prowadząc biznesy różnego rodzaju, czyli czy to giełdę, gdzie możesz wymieniać te bitcoiny, czy jakiś serwis właśnie taki doradczy. Na tej zasadzie raczej odniosłem wrażenie, że większość ekspertów właśnie jakby korzysta bardziej na tej koniunkturze niż na samym bitcoinie jako aktywo inwestycyjne, bym tak nazwał.
Aktywo to jest moim zdaniem bardzo duża nobilitacja dla bitcoina, tak? Gdyby bitcoin miał duszę, wiesz, i tak dalej, to by teraz poczuł, ale stałem doceniony. Dobra, a powiedz mi, o co w ogóle chodzi z tym bitcoinem? Byłeś na konferencji, jesteś teraz ekspertem. Po co ten bitcoin, skąd to się wzięło i po co to ludzie, dlaczego to w ogóle ludzie kupują?
Okej, okay. Ja do końca też tego nie rozumiem, bo tak jak Warren Buffett ostatnio powiedział,
niedźwiedziem na tej konferencji.
To, jednak bym się opierał, no bo nie wiem jak to nazwać, aktywo czy rzecz bezproduktywna, tak?
To wartość nic nie
wewnętrzna
robi.
Praktycznie zerowa. Eksperci zaczęli liczyć, wyobraź sobie na przykład, ile energii zostało zużyte już na Ziemi na wytworzenie bitcoinów i że to niby jest ta wartość wewnętrzna, więc no, dla mnie to jest takie, wiesz, wycena kosztowa, to za komuny się wyceniało, prawda, przedsiębiorstwa kosztowo, tak? No, teraz raczej discounted cash flow, czyli to, co możemy liczyć w przyszłości, jeżeli chodzi o przychody. A przecież jak wiadomo, jesteśmy tutaj razem miłośnikami inwestowania dywidendowego, taki bitcoin nie wypłaca dywidendy.
A będę zabawił się w adwokata diabła, złoto też nie wypłaca dywidendy.
Złoto też nie, ale z dwojga złego ja wolę te złoto, bo to złoto masz fizycznie przynajmniej, prawda? Mhm. I z czymś zostaniesz, możesz, wiesz, ja zawsze się śmieję, że możesz przetopić, wiesz, na taką kostkę fajną, tak, którą pokazałeś, tak, na Twitterze dzisiaj.
Tak, tak, byłem w Mennicy Polskiej na konferencji wynikowej i przy okazji oglądałem parę świecidełek i kostkę, którą, drodzy słuchacze, już zapowiedzieli mi przedstawiciele Mennicy, że pokażą na konferencji Wall Street. Wytopili sobie ze złota kostkę. No to jest szok. Jak zobaczyłem, to nie mogę mu wierzyć.
Natomiast jeszcze wracając do bitcoina, ci pierwsi górnicy, czyli ci pierwsi, którzy zaczynali wydobywać bitcoina, no to są super wygrani.
A co znaczy górnicy? Górnicy w sensie informatycy. Żebyśmy tak tutaj mówili, tak, informatycy, którzy na swoim komputerze zapuścili program, który tego tam bitcoina...
Który akceptuje płatności. Tak. Oni akceptują płatności i w nagrodę, że oni to prowadzą, prawda, że cały czas te serwery są włączone. Czy... Ja się na tym nie znam, tak? To wiem, że karty graficzne trzeba mieć bardzo silne.
Tak,
akcje Nvidia poszły tak w górę w Stanach, prawda? Tak. Bo jest duży popyt na karty graficzne, bardzo wydajne, więc oni są wygrani, bo i oni naganiają coraz więcej użytkowników, bo im więcej będzie transakcji, tym więcej oni będą kopali tych bitcoinów.
A to nie jest już tak, jak słyszałem taką opinię, tak, że prąd potrzebny do tego, żeby dalej tam jakby produkować, kopać te bitcoiny, już jest droższy niż cena bitcoina. Nie, przepraszam, tak, że więcej kosztuje prąd, który komputery zużywają, niż wartość bitcoina, o ile można tutaj użyć słówka wartość, niż cena bitcoina przy aktualnej wycenie.
To nie wiem, czy to tak jest faktycznie, być może z tym sprzętem, zużyciem, tak, sprzętu, być może to już się nie opłaca, nie jestem w stanie powiedzieć.
Pewnie. No ale dobrze, zobacz, ci pierwsi górnicy, jak powiedziałeś, informatycy, tak, wzięli się, wykopali, mają trochę tych bitcoinów i tak dalej, to ciąg zer i jedynek, zapisanych za przeproszeniem na pendrive'ie. I o co chodzi, że ktoś inny decyduje się za to teraz płacić ile dzisiaj? $5800 za bitcoina?
To znaczy, czy...
Szok.
No właśnie, no to jest dla mnie też szok. I powiem Ci, to jest lekcja cenna, jeżeli chodzi o przewidywanie krachów czy baniek spekulacyjnych. W tym przypadku kresu bańki. Bo ja już kilka miesięcy temu twierdziłem, że to jest bańka i przestrzegałem przed inwestycją w Bitcoina.
Po czym jest tylko 3 razy wyżej.
Wzrósł ponad 100% od tych moich pierwszych ostrzeżeń. Także to mnie nauczyło, że nie warto. Że wiesz, dla mnie to było oczywiste, że to jest bańka, że to musi tąpnąć.
Albert, ale może bo ja też na to patrzę z niedowierzaniem.
I po prostu to mnie nauczyło, że nie warto przewidywać, że prawdopodobieństwo powstrzymania tłumu takiego, wiesz, entuzjastów jest bardzo małe.
Ale może my za starzy jesteśmy.
To jest psychologia. Tylko.
Ale wiesz, może my za starzy jesteśmy. Bo ja też chętnie bym zainwestował w coś, co wiesz, dywidendę zapłaci jakieś przedsiębiorstwo, które działa, produkuje coś, ma przychody, koszty, zysk, tak? I na samym końcu jest w stanie, no walczy to. Czasami płaci, ale nie, ale jest, zapłaci mi dywidendę. No złoto też już jest dla mnie podejrzane, bo nie płaci dywidendy, no ale to co powiedziałeś, na pierścionki w ostateczności można przytopić, prawda?
Tak,
to ja to rozumiem, że można inwestować w rzeczy, no nie wiem, że w jakoś na przykład wina, tak? Że no wina też koneserzy później kupują te wina, bo to ostatecznie wypić można na samym końcu, prawda? Ale inwestowanie, ja próbuję sam zrozumieć, o co chodzi w tym handlowaniu powietrzem, prawda? Że jest ciąg zer i jedynek. To jest dla mnie.
To jest psychologia tłumu, prawda?
Ale może za starzy jesteśmy.
Ale przecież nie, to jest już odsetek lat, bo przecież Newton stwierdził, słynny cytat, że jest w stanie obliczyć grawitację ciał niebieskich, a nie jest w stanie ocenić szaleństwa tłumu. Prawda? Tak. I ja tutaj też nie byłem w stanie, nie doceniłem tego szaleństwa, tej determinacji.
Zobacz, tak? Może to jest trochę tak jak analitycy techniczni. Patrz, analityk techniczny, jak jeszcze rozmawiałem z takim jednym inwestorem, który inwestował coś w Stanach. Jeszcze w Polsce, miał rachunek zagraniczny, to był straszny cyrk, żeby w ogóle założyć lata temu, teraz to jest o wiele prostsze. I ja go pytam, w co ty inwestujesz? Miał jakiś wykres wyświetlony na ekranie. On mówi, no ja nie wiem, co to jest. Wiesz, to ticker, ale w dobrym trendzie jest. Idzie, tu się wybije, formacja, ja to kupię. Ale nie wiedział, co to jest. I on tak inwestował w jakieś spółki, które, wiesz, no, super płynność na amerykańskiej giełdzie, tak, ładnie tak. Się te formacje rysowały, on w to inwestował, a nie wiedział, co to jest. Może z tym Bitcoinem jest podobnie. Inwestorom nie, to możemy handlować czymkolwiek, byle rosło, bo jak widać, no wycena $5,800 za sztukę.
Najprawdopodobniej tak jest, no, ale to jest tylko strategia, wiesz, większego głupca, tak? Czyli ten greater fool.
Czyli liczysz
tylko na to, tylko na to liczą ci, co kupują, że ktoś odkupi wyżej, prawda? Tutaj nie ma biznesplanu, tak jak w przypadku spółki dywidendowej.
To jest szok. A powiedz mi, jak to, bo ty byłeś, rozumiem, na tej konferencji X-Trade Brokers jako niedźwiedź, taki pesymista. Jakich argumentów używali optymiści?
Optymiści używali takich argumentów, bardzo mnie to zdziwiło, że tak jakby gdybym się cofnął w czasie, to tak jak ja bym zainwestował w producenta pralek, gdzie jeszcze nie było pralek, wiesz, że kobiety szły do rzeki, prały ubrania, tak? I jakaś pierwsza firma wynalazłaby pralkę, ja bym miał udziały do końca życia z tej pralki, słuchaj. On tak porównał, no więc ja go wyśmiałem, bo przecież konkurencja, wolny rynek tych producentów pralek będzie 1000 zaraz, tak? Także argument naprawdę do bani był, a to był taki kluczowy jego, że to jest coś przełomowego, wiesz, tak jak powiedzmy, nie wiem, wszyscy jeździli konno, a nagle producent samochodów pierwszy by się pojawił, tak? Owszem, być może wynalazek super, jeżeli chodzi o blockchain, o kryptowaluty, być może będziemy z tego korzystali, a dlaczego Bitcoin? Dlaczego ten pierwszy, wiesz...
Najbardziej popularny, znany, że tych kryptowalut jest... Oj, cała masa, prawda? No, tak, Bitcoin to jest taki telewizyjny przykład, tak? Już wszyscy w mediach, jak się mówi o kryptowalutach, się mówi o Bitcoinie.
Ale ja na przykład użyłem argumentu, mi to bardzo przypomina Nokię, gdzie też była liderem jakiegoś nowego, rewolucyjnego rynku, tak? Wiadomo, no, mieli rację, no bo komórkowe telefony, ale potem wszedł konkurent bardzo agresywny w postaci Apple'a, Samsunga. No i teraz co? No, akcjonariusze Nokii zostali 90% straty bodajże od szczytu i Microsoft przejął za
grosze.
Za grosze już, tak. Także no, to mi bardzo przypomina case właśnie Nokii, że ten pierwszy lider, wiesz, niekoniecznie zawsze jest zwycięski. Na przykład z żoną rozmawiałem dzisiaj, że pierwszym supermarketem, nie wiem czy kojarzysz, w Warszawie była Billa. Taki bardzo archaicznie wyglądający, ale warszawiacy tam jeździli, żeby zobaczyć w ogóle, jak to funkcjonuje. On upadł. Wiesz, czyli pomysł był dobry. Ta sieć to bodajże austriacka.
Ale czekaj, to teraz grasz w kierunku takim, że może te kryptowaluty to jednak takie głupie nie są. Tak?
Coś może być na rzeczy, bo przecież JP Morgan Chase, Goldman szukają swojego rozwiązania też.
Tak? No ale teraz ja mam zakodowane tak, że KNF wspólnie z NBP wydali komunikat przestrzegający przed inwestowaniem w kryptowaluty, ale tam też mogą, jak mam nadzieję, że się nikt nie obrazi, stare dziadki z zeszłej epoki pracować i może nie rozumieją tej nowoczesnej, wiesz, technologii, tak? Mhm. Że kto to? Warren Buffett kilka dni temu też ostrzegł, powiedział, że co to tutaj jest? Sam Jordan Belfort, czyli wilk z Wall Street, też powiedział, czyli najbardziej znany oszust finansowy na świecie, tak można to powiedzieć, tak? To bohater filmu Wilk z Wall Street też ostrzegł, powiedział, że to jest jakieś nieporozumienie z tymi kryptowalutami i hossa na Bitcoinie jest nieprzerwana. Nic mu nie przeszkadza.
No, słuchaj, jedno zdanie na przykład prezesa Fedu czy prezesa Mario Draghiego, że zamierzają wprowadzić własną kryptowalutę, znaczy, że euro będzie w ten sposób funkcjonowało na przykład w formie blockchaina, no to jest koniec dla takiego Bitcoina, no bo wtedy traci rację bytu. Jeżeli coś jest uregulowane, jeżeli jest coś pewne, bo największym zagrożeniem, które ja tłumaczę wszystkim, że możesz zostać z niczym, że nagle te giełdy wszystkie upadną, na przykład w Chinach jest taki case, prawda? Chiny zakazały w ogóle handlu Bitcoinem.
I wykazały już? To już się stało?
Tak, tak. Od końca września już nie można ICO przeprowadzać, nie ma handlu. Wiadomo, że to jest rynek światowy, więc gdzieś na innej giełdzie ktoś może, nie wiem, przenieść te bitcoiny, jeżeli ma w postaci USB, czy nawet wydrukowane bitcoiny można gdzieś przetransportować. Można sobie wydrukować bitcoina, mieć, wiesz, w postaci kodu też, tak.
A jakie to długie będzie?
Więc na przykład dla kogoś, kto jest nieuczciwy, kto pierze brudne pieniądze i chce...
Idealne.
Przetransportować dużą kasę z jednego kraju na drugi, jest to idealne rozwiązanie, wiesz? Dla mafii, bo może dla kartelów narkotykowych.
Ten drive,
nawet ten wydruk, wiesz, gdzieś tam sobie wsadzisz, tak, ten wydruk.
No, ale później by trzeba przeklepać się na ten.
Albo pendrive.
Miał tylko wydrukowane to w formie, nie wiem, no fizycznej jednak, tak?
Bo były przypadki, że na przykład ktoś miał w telefonie i wpadł telefon do wody, to tracisz
to po Bitcoinie. Tak, to też słyszałem. Natomiast już kojarzę, ja zacząłem kojarzyć natomiast tak, że różnego rodzaju hakerzy, którzy coś tam zhakowali i żądają okupu w Bitcoinie.
Tak. No bo tak, bo nie można prześledzić potem kolejnych ruchów. No. Tak, idealne właśnie na okup, na coś takiego, więc...
Tak. Z kolei przeżyłem szok, jak
Korea
zobaczyłem...
Korea Południowa też, przepraszam, Chiny i Korea Południowa z takich, wiesz, poważnych krajów, no bo też, umówmy się, że Wenezuela też zakazała.
No ale to, no dobra,
ale,
no to nie
ale liczy. Ale to poważne kraje, prawda? Korea Południowa i Chiny, także tutaj...
Tak, natomiast widziałem ostatnio, no polski przykład, pyszne.pl można było zapłacić za... No za obiad, tak? Za zamówienie jakiś posiłek za pomocą Bitcoina. Czyli jednak się da, bo to wiesz, że może to może być taka rewolucja na przekór wszystkim, tak? Wszyscy od nas począwszy, tak? Skończywszy na prezesie NBP, będą mówili, że to i tak, i George'u Soroszu, i Warrenie Buffecie, że to się jednak do niczego, i Jordanie Belforcie, że to się do niczego nie nadaje. A jak zaczną to akceptować sklepy i tak w sposób masowy, że będziesz mógł płacić w internecie Bitcoinem, no proszę, to nagle, znaczy, wiesz, poczuć taka rewolucja przez...
Tak.
Wiesz o co chodzi.
Ale cena jest za wysoka teraz.
Ale skąd to wiadomo? Skąd to wiadomo? Właśnie o to chodzi, że to nie wiadomo, tak? Jak mam wysoką wycenę, no nie wiem czego, PBG, to jestem w stanie zamknąć się, tylko powiedzieć, nie, no niemożliwe. Spółka z takim bilansem, takimi przychodami, kosztami nie jest warta tyle. No nie róbmy sobie tutaj tak żartów. Na podstawie czego wycenić Bitcoina?
No więc właśnie, no to jest... Jeżeli jest aktywo typu waluta, która tylko rośnie, no nie ma takich walut, które tylko rosną, nie? W stosunku do innych wszystkich. To musi się skorekcić.
No musi,
natomiast
oczywiście.
To nie znaczy, że nie przetrwa, bo to tak samo z dotcomami było, typu Amazon chociażby, tak? No, jeżeli można, jako Amazon był jeszcze traktowany jako startup w 2000 roku. Ja pisałem na przykład z pracę magisterską o Amazonie, to też bardzo sceptycznie profesorowie podchodzili, tak? Oni też wtedy wątpili.
Amazon się na historycznymi szczytami. Wczoraj widziałem
znowu. Pytali się mnie, kwestionowali bezpieczeństwo zakupów w sieci. Wiesz, to były te czasy jeszcze w Polsce, że nikt karty nawet nie podawał w polskim internecie. Obawiali się, więc pytania na mojej obronie pracy magisterskiej były przede wszystkim o bezpieczeństwo.
Naprawdę?
Że tak, tak, że to nie wypali, bo to jest niebezpieczne i że nikt to w Polsce na pewno nie wypali, tak myśleli. No.
Tak? Tak.
No, takie, no, było takie postrzeganie tego. Nie?
Że, widzisz, to... Czyli może jesteśmy za starzy na to, żeby docenić fenomen Bitcoin. No. Też tak no. Może być.
Ale dobra, no bo tak, żeśmy tylko o tym Bitcoinie.
No bo to jest fascynujące. No wiesz, jak ja się dowiedziałem, że byłeś ekspertem na konferencji bitcoinowej, no to otworzyłem oczy, ale później czytam, a nie, no byłeś tym niedźwiedziem, tym opozycjonistą. To się uspokoiłem.
Jeszcze jeden taki argument, że przecież to jest nie na rękę rządom, tak, bankom przecież. Także prędzej czy później będą chcieli jakoś to ograniczyć.
Dokładnie.
Tak mi się wydaje.
Dobrze. Przejdźmy to może troszeczkę na nasze podwórko tutaj giełdowe. Pomówmy o spółkach. Patrz, powiedziałem PBG, dzisiaj PBG plus 17%. Zaraz będę odczytywał wszystko, co mówiłem, tak?
Nie znam spółki w ogóle.
No ja trochę znam jeszcze ze starych czasów, tak? Jak była, wiesz, liderem HOS w 2006-2007 roku, prawda? Dobra. Umawialiśmy się wczoraj na nagranie i tak pożartowaliśmy sobie, o czym będziemy mówili. I ja tak zażartowałem, no jak o czym? Ogłosimy koniec HOS. Nie wiem, czy słyszałeś poprzedniego nagrania, ale tutaj z Pawłem Juszczakiem mieliśmy taką, mamy taką metodę oceny, czy jest HOS-a, czy BES-a. Regularnie sobie sprawdzamy, ile w danym dniu jest spółek, które jest na rocznych minimach lub na rocznych maksimach. No i z dzisiaj, tutaj tak jak siedzimy, 27 października, 3 spółki na rocznych maksimach, 15 spółek na rocznych minimach. I to jest standard w ostatnich czasach. Aha. Regularnie. No, że żelazny przykład, SWIK, wiesz jak wygląda SWIK 80, tak? Jest rok do roku
15%
strata.
15% jest od szczytu.
Tak, rok niżej. Tak, jakbyś zainwestował w spółki ze SWIG-u 80 rok temu, to jesteś na minus 0,5%, chociaż nie, przepraszam, sprawdzimy, jak zachowuje się mój ulubiony indeks, czyli SWIG 80 TR, okay. Który jak wiemy jest...
Z dywidendami,
który jak wiemy jest odnotowany bodajże tam 18 albo 19 września, ale został wstecznie przeliczony kilka lat, w związku z tym sobie możemy sprawdzić. Uwaga, plus 2%.
Okay.
Czyli dywidendy, czyli jakbyś nominalnie na wartościach akcji, na kursach akcji jesteś minus 0,5% do tyłu, ale te dywidendy, czyli chodziło na to, że stopa dywidendy jest około 2%. Złagodziły trochę ten ból, jest plus 2%. No, jak wiesz, jak mamy SWIG 80. No i tak ze wszystkim jest, powiem ci, podejrzanie to wygląda. Ogłaszamy ten koniec HOS-y, czy nie?
Znaczy ja myślę, że korekta bardziej. Że to jest korekta.
Korekta.
Myślę, że wiadomo, że to jest selektywna HOS-a, ona była właściwie od 2013, to się stała taka selektywna HOS-a, że złe walory spadają, a dobre...
To nie jest taka HOS-a jak w 2006 czy 2007, że hurtem wszystko.
Tak, tak mi się wydaje, że właśnie dlatego też nie ma takiej euforii, że właśnie część walorów spada, część rośnie. Natomiast na SWIG-u no to jest taka ostra korekta, MWIG trochę lepiej wygląda, natomiast cały WIG nieźle, prawda? Bo te duże molochy, no, WIG 20 ciągną.
Wiemy, że WIG 20 pociągnął, tak, prawda? Tak. Orlen, prawda? Te paliwowe spółki, także no to tam one strasznie wyciągnęły. JTSW wróciło do WIG 20. Także to te... Dobra, branże pokolenie, bym cię tak mówił, nie wiem. Deweloperka.
Deweloperzy, to tutaj tu bym się skłaniał, żeby ogłosić koniec HOS-y deweloperów, jeżeli chodzi o wzrost kursu, bo dywidendy jeszcze będą płaciły.
Albert, powiem tak, dzięki Bogu, bo nie będzie się klikało. Ogłosimy jakiś krach,
koniec HOS-a deweloperów. I taki wiesz, musisz znaleźć fajne zdjęcie.
Czyli będziesz chcieli sprzedaj deweloperów, kupuj Bitcoina, tak musimy
takie, było. Takie miasto, wiesz, ruiny, takie wiesz, jakieś powojenne ruiny, słuchaj, zgliszcza, że koniec HOS-y deweloperów i to wiesz, tak. Będzie dobrze klikało.
No, powiem tak, WIG Budowlanka zakończył swoją HOS-ę w lutym. Od tamtej pory to już smutno wygląda, prawda? To jest tak, no powiem ci, ciężko z tą HOS-ą. Co byś, jakie branże byś...
Znaczy ja cały czas nie zmienię eksporterów.
Eksporterzy. Stawiam,
bo teraz też te kursy są nisko, więc traktuję to jako korektę. Dolar już odbija.
KGHM.
No największy eksporter w Polsce, ale to jest nietypowy, bo od surowców zależne, czyli... Nie zawsze wzrost walut się przekłada na zyski.
Widziałem wycenę KGHM-u po 160.
No, to nawet też i technicznie zdaje się, że Paweł Szczepanik mówił, że jak spółka przebija 100 zł, to jakby nowe życie.
Dokładnie.
To rozpoczyna nowe życie i on tam też widział już, wiesz, grubo ponad 100.
Widział i wskazywał KGHM.
Tak, oglądałeś to.
Oczywiście, że mówiliśmy o tym w podcaście, tam 2-3 odcinki temu, że jak spółka przebija 100 zł, to wiesz, to w świadomości
jest fajne. Ja nie znałem tego.
Super.
Że podobno Livermore.
W świadomości inwestorów, tak. To już jest porządna, notowana, notowana spółka. Że drugim przykładem był bodajże CD Projekt, a trzecim JSW, tak. Które tak troszkę jednak zawróciło poniżej 100 zł. Tam, ale
i Orlen chyba też.
A no i Orlen. Orlen jest wzorowym przykładem.
Orlin, jak to mówią w Kanadzie, wiesz? Tak? Ja mam rodzinę w Kanadzie i tam przejął Orlen jakąś firmę, nie? I moja siostra cioteczna, która tam ma jakichś znajomych, tam w przedszkolu zdaje się z dziećmi, podeszła jakaś Kanadyjka do niej i pyta się, co to jest Orlin? Orlin, wiesz? Bo mojego męża firmę przejął ostatnio. Tak, jest zaniepokojony. Orlin, wiesz?
Czy myślisz, że wiesz, że polski odpowiednik BP, właśnie, nie BP, tylko tego, no, ExxonMobil. Exxona. Polski odpowiednik Exxona, nie? No dobra, to czyli eksporterzy, tak?
To jest cały czas eksporterzy. Ja jestem zdania, to poprzednio żeśmy rozmawiali, że właśnie nie warto tych koni zmieniać, czyli tak samo w Stanach, jakbym inwestował, to FANG. Proste rozwiązanie, FANG. Facebook, Amazon, Netflix i Google, cały czas, że... Jakby po co kombinować, nie? Czyli te same dobre tematy eksportowe.
No to jakbyś, to co wymieniłeś, te spółki, to wszystko, co ja kojarzę, Facebook, Amazon, Netflix, Google, wszystko dobrze, wszystkie wyniki, wszystkie takie
wiatry. Netflix to mi naprawdę...
No Netflix szok, prawda? Netflix.
Zażyna branżę kinową, prawda? Tak. Czyli to jest taki Amazon, odpowiednik Amazona w tej branży rozrywkowej. Czyli...
To jest, powiem ci, ja bym wiadomo, że to jest tak, Netflix jeszcze nie ma tych takich topowych produkcji, takich, wiesz, tych tak zwanych blockbusterów, co to wchodzą właśnie teraz do kin, ale to, w jakim tempie Netflix wydaje kasę na własne produkcje, jest niewiarygodne.
No, Wiedźmina będą kręcić.
I Wiedźmina będą kręcić, dokładnie. Tak. Dokładnie, to jest tak, ale nie wiem, czy widziałeś, że to Disney się przeraził, znaczy nie wiem, czy się przeraził, ale wiem, że inwestują we własne coś, też jakąś platformę streamingową, bo boją się oddać swoje materiały Netflixowi. Też już widzą, że streaming, że ludzie nie chcą chodzić do kina, siedzą przed tym Netflixem, Hulu i czy co tam jeszcze jest, tak? I jest problem z tą branżą. Chociaż wiesz, poszedłbyś na wyniki Cinema City, czy tak, no to byś posłuchał czego innego, że jednak chcą chodzić, nie? No ale i tak podobno, to słyszałem, że biznes robi się na popcornie i coli, a nie na tych filmach. Nie,
nie na biletach. Tak,
a nie na biletach. Dobra, czyli eksporterzy, tak, nie wiem, wracam, CD Projekt będzie kontynuował hostę, czy...
Uważam, że tak, że tutaj też jeszcze dolar trochę odbije, bo to są eksporterzy dolarowi.
Tak,
11bit właśnie też ucierpiał przez ten spadek dolara.
Tak.
Ja bym stawiał też na dobre gamingowe, bo tutaj trzeba rozróżnić, prawda, że są tych dwóch liderów, tak, jakościowych, tak. A reszta to tak...
No, dokładnie.
Różnie jest, nie? No, Bluebery, tak. CI Games.
No, Bluebery.
Przeliczmy to.
No, miał swoje dobre 2 lata wzrostów, ale ostatnie pół roku na Bluebery, to jest duży problem. A powiedz mi, jak zapatrujesz się na branżę bankową, w szczególności na ten, nie wiem, powiedzmy news ostatniego tygodnia, czyli jakieś tam planowane ewentualne połączenie Pekao S.A. i Aliora?
Słyszałem właśnie o tym. Troszeczkę żal tej marki wyrobionej, Alior. Bo według mnie dla dużej części młodzieży, młodego pokolenia, Alior się lepiej kojarzył niż Pekao. Bo Pekao z żubrem takie trochę jest właśnie komunistyczne, przestarzałe. Nie?
Ale zobacz, jak zrenacjonalizowaliśmy, wydaliśmy krwawym kapitalistom Pekao S.A., to zmiana logotypu z Unicredit na żubra to była sekunda. Ja nawet się sam nie zorientowałem, że myślałem, że to dłużej będzie trwało. Zanim się obróciłem, to już był żubr.
Żubr się dobrze
kojarzy. Byłem niezadowolony, że ubili nam żubra kiedyś, tak? Ale na szczęście znowu jest żubr, nie?
To ja bym zostawił chyba tą markę. Nie wiem, tak trochę szkoda. Bo to tak samo jak kiedyś bardzo cenna marka, bo do mnie była Idea, bardzo dobrze rozpadawana, komórkowa, tak? I Orange od razu brutalnie ją zabił, tak? I...
No, ale czasami tak trzeba, nie? To też pamiętam. Też płakałem wtedy. Miałem w Idei i jak to się wymawia? Orange czy z francuska Orange?
To nie wiem, ale w każdym razie wiadomo, że inwestor jak przyjmuje drugi podmiot, no to chce synergię, czyli dział księgowy WEG, marketing WEG z Aliora, wszystko idzie do Pekao, tak? I mają redukcję kosztową dużą. Dla scenariuszy jest dobrze. No,
ale to
brutalnie. Brutalna ekonomia, tak? Że dużo ludzi straci pracę. Bodajże Excelion idzie też, Beck.
Tak?
Podobnież.
Excelion to jest marka, która należy do PKO.
No to, ale tam w ramach grupy, prawda? PZ tak, to teraz rządzi, tak. To tam robi po swojemu, też są zagrożeni. CDM PKO jest zagrożone.
Dlaczego?
No bo tam, jest, tam są chyba trzy biura.
Teraz są w grupie trzy biura. Tak, jest CDM, jest dom maklerski to. PKO i Alior. Tak, no to, ale wiesz co, no, podam ten argument, który...
Ja bym też zredukował.
Który podam dwa argumenty z zeszłego nagrania. Co tydzień słuchacze, którzy słuchali w zeszłym tygodniu, to wiedzą. To, co wszystko mówisz o redukcji kosztów, jak łączysz dwa przedsiębiorstwa, jest synergia, tak się dzieje w gospodarce rynkowej. Hmm. A jak łączysz dwa przedsiębiorstwa, które są teraz, wiesz, ten państwo ma pierwsze, to może być troszeczkę inaczej. I jeszcze i ten argument o tym, że trzeba by biura maklerskie, no nie wiem, połączyć, któryś zamknąć, tu przyjąć klientów. Zobacz, ile lat nie udało się połączyć CDM-u i domu maklerskiego PKO. No to ile to lat?
Może tam jakieś są implikacje, o których nie wiemy. No. Natomiast ja ci powiem, no przed PZU to zwalniało.
Tak?
Dosyć poważnie zwalniało właśnie po wejściu na giełdę, gdzie jest jakaś presja scenariuszy też z zachodu.
To jest zupełnie inaczej. No może.
Ale no, okej. Okay. Znaczy generalnie banki, ja uważam, że przyszły rok będzie korzystny, bo będzie już pierwsza podwyżka według mnie przynajmniej stóp.
Tak, już.
To jest, wiesz, jak to gigantycznie wpływa na zyski banków, jak jest podwyżka. Jak idą stopy w górę. To odsetkowo od razu wynik idzie w górę.
Tak, tak, tak. No właśnie też chciałem powiedzieć, że to, że stopy rosną, to ja mam zakodowane, może niesłusznie, może to się coś zmieni, ale że wyniki banków wówczas się polepszają.
Tak, zdecydowanie, to gigantycznie.
Że to, że jako my, jako społeczeństwo odczuliśmy tak znaczny wzrost usług kosztów bankowych, że taryfa opłat i prowizji, tak tydzień bez zmiany w taryfie opłat i prowizji tygodniem stracony w każdym banku, że znalezienie darmowego konta no to nie jest już taka prosta sprawa, tak jak kiedyś. To wynika z tego, że my mamy bardzo niskie stopy procentowe, wynik na marży odsetkowej jest bardzo niski w związku z tym, no i banki muszą jakoś szukać gdzieś indziej jakichś przychodów, żeby robić wynik. Czy to ma zyski mieć, to ma scenariusze są zysków, dywidendy i tak dalej, nie? Dobra, czyli eksporterzy, okej. Powiem ci tak, patrzę jeszcze dzisiaj, Alma plus 9%. Nie wiedziałem, co, że myślałem, że to już nie istnieje.
No to spółka chyba w upadłości, tak?
Chyba tak. Czy
ten program, jakieś teraz modny program sanacyjny jest też. No. Kilka spółek ogłosiło. Tak. To ja takich spółek nie dotykam.
Ja też.
Nawet mogę nie zarobić 100% czy 200%, ale wolę nie.
Nie spekulujesz na bankrutach. Ja też nie. Ja też. No, zwłaszcza, że to nie spełnia mojego podstawowego kryterium. Bankruci raczej nie płacą dywidendy, no co powoduje, że to by wypada od razu z mojego kręgu zainteresowań.
Chyba, że spółka zagrożona bankructwem jak JSW, która wiadomo, że rząd ratuje, tak? Czyli na przykład tutaj BOŚ może być takim przykładem, nie? Bank bardzo zagrożony, ale jednak no, pod pieczą państwową, gdzie wiadomo nie upadnie.
Tak, zgadza
to ewentualnie, ale...
Wiesz co, ja powiem tak, ta hossa na JSW, która się odbyła, ja do dzisiaj nie mogę w to uwierzyć.
Noż tak.
No bo wiesz, gdyby nie nastąpiło odbicie w cenach węgla, to ja nie wiem, czy by się zrealizował ten scenariusz, że państwo polskie, dziesiątków tysięcy górników, bo tyle pracuje w JSW, na bruk nie puści i będzie tą kroplówkę, wiesz, dosypywać zawsze, tak? Podłączać, że kroplówka ze Skarbu Państwa będzie podłączona, tak?
Nie jestem wzrosty cen węgla pomogły.
To tu strasznie pomogły, tak? No bo teraz JSW, wiesz, no powrót za światów, WIG20, no kto by się spodziewał, prawda? Przecież to spółka była, wiesz, już tam się faktycznie, oni się tak wiercili w miejscu, obligatariusze nie chcieli potencjalnie obejmować ich obligacji, nie mogli ich sprzedać i tak dalej. Nagle ni stąd, ni zowąd, pyk, wzrost cen węgla i wyceny JSW po 200 zł, nie? Są takie, widziałem takie wyceny, prawda? Także, ale nie jestem wcale pewien, że gdyby się nawet nie przedłużyła ta sytuacja na węglu, czy państwo by tak do nieskończoności tę kroplówkę trzymało? Czy wydaje mi się, że masz rację, żeby trzymało? Że trzymało w przypadku. Za dużo tych górników, za dużo wyborców.
Może by sprzedali. Za dużo inwestorowi bezwzględnemu, zagranicznemu.
No to chyba nie, bo to by, chyba nie, bo to by oznaczało spadki, nie? Bo to by oznaczało zwolnienia, zamykania, ostre cięcia i tak dalej, że dobrze wiemy, jak to, jak krwawi kapitaliści, którzy rynkowo podchodzą do sprawy, reagują, nie? Także tak, nie? No dobrze. Okej, okay, to co z tym Bitcoinem? Jeszcze wróćmy do... Zatoczmy koło, wróćmy do Bitcoina. Ty patrzysz na to jako na...
Jako takie zjawisko, czekam, kiedy to tąpnie. Mhm. Pomyliłem się i to mnie nauczyło właśnie tego, że nie warto, wiesz, tak jak niektórzy teraz próbują w Stanach szczytu łapać, mhm. to ja bym się nie pokusił. Absolutnie, że to się skończy. W tym roku, a nawet w przyszłym. Bo po prostu Bitcoin mnie nauczył takiej pokory, że jednak łatwiej jest dołek wyczuć z dwojga złego.
Tak?
Tak. Większe prawdopodobieństwo jest wyczucia dołka, kiedy wszyscy się boją, kiedy tak. nikt nie chce inwestować.
A to na rynkach akcji.
Tak jak to JSW było, prawda? Dwa lata temu. To były takie właśnie przejawy, takie symptomy dołka, no ale no kto mógł wiedzieć, tak? I kto ma odwagę inwestować? Czy te kopeksy przecież też były bardzo tanio wyceniane? To były takie symptomy. Tak?
Oj, po farcie, to jest
Deutsche Bank była panika w ostatnich latach też. To można łatwiej wyczuć tego typu rzeczy. Czy BP, słynny case po wiesz, wycieku
tak, Europy. Tak, Zatoce Meksykańskiej.
Ale wiesz, euforia tłumu, jeszcze raz powtarzam, to jest tak cholernie ciężko do przewidzenia. No niech teraz, bo tak naprawdę społeczeństwo amerykańskie wciąż stroni od giełdy. To nie wiem, czy wiesz, że właściwie tylko fundusze emerytalne tam ciągną i Wall Street. Taki przeciętny Mr. Smith, on się boi bardziej giełdy niż śmierci wciąż.
Teraz jak jechałem do ciebie, taksówkarz mnie wiózł.
To jest takie dziwne bardzo.
Który przez to, że kazałem się wieść, my tutaj urzędujemy blisko giełdy dopiero wartości, więc kazałem się wieść na giełdę. Tak. To historię swojego życia mi opowiedział, jak to żona w 2006 albo 7, nie, chyba 7 na szczycie, pani w okienku ją namówiła na zainwestowanie oszczędności życia w jakiś fundusz inwestycyjny i sprzedał to tam, no, tam z kilkunastotysięczną stratą i mówi, że już ma tego dosyć i giełdy to nie, to
w ogóle,
tak, tu gardła podrzynają, nie wolno, prawda? I nie wiem, czy widziałeś Adam Torchała z Bankierem, w pewnym Bankierze taki artykuł, że faktycznie ostatnia hossa odbyła się trochę bez Kowalskich, nie? To trochę takich, no tak. że fundusz, on to rozpoznał to taką metodą, że te fundusze akcyjne nie przeżyły ani przez chwilę jakiegoś szturmu, nazwijmy to ulicy, że każdy, tak. wiesz, kto żyw,
tak.
pospolite ruszenie biegiem do funduszu inwestycyjnego kupować akcje, bo już hossa, z tego nie było. To z kolei troszkę jest w opozycji do aktywności inwestorów indywidualnych, którzy trochę, tak, 18% tak. wygenerowali w pierwszym półroczu. Ja mam na to taką teorię, że ci aktywni inwestorzy indywidualni, ci tacy doświadczeni, to już wiesz, niejedno przeżyli, to oni są obecni, bo rynek w pierwszym półroczu 2007 tak. super dał zarobić, no to każdy chciałby w tym wzroście uczestniczyć. Natomiast takich ludzi, powiedziałbym właśnie z ulicy, co to wiesz, w 2006-2007 biegli do i to jak ten fundusz się nazywał? Arka. Takie agresywne reklamy miał. To były reklamy z kaczką taką żółtą, to Arka.
Chyba tam tak. Robert Najman wtedy był, nie? Guru.
Nie pamiętam, ale pamiętam, że reklamy telewizyjne z żółtymi kaczkami chyba były. Coś, nie jestem tego pewny. I no to wtedy.
Pamiętam,
wtedy nie były zakazane, tak jak teraz są zakazane, nie były zakazane reklamy tego typu.
Nasz teraz fundusz... reklamy Bitcoina wszędzie
nie, teraz,
są.
Nie,
teraz, na razie nie ma tej.
Nie, ale były takie reklamy. Nasz fundusz zarobił w ostatnim roku 400%. Przyjdź do nas, zainwestuj, coś tam, coś tam. Teraz już nie wolno się powoływać w reklamach. KNF tego zabronił. Nie wolno się powoływać w reklamach na historyczne wyniki no, osiągnięte do tej pory. Tak?
Tak, i Google też tego bodajże zakazuje. Także nie można tam właśnie obiecywać, jakby nie można sugerować, że ktoś coś może zarobić, ileś procent.
Także tak?
Już, no, to, to kasują roboty nawet.
O, widzisz, nie? No dobra, takiego, no i Adam Torchała udowadniał w tym artykule, to zapamiętałem sobie, że takiego szturmu nie było. Czyli wiesz, taki przeciętny Kowalski nie ruszył, nie przyszedł z przysłowiową reklamówką do banku i nie powiedział, czy do biura maklerskiego, nie powiedział akcje za wszystko.
Tak,
nie?
Tak,
tego nie było. Co oznacza jedno? Może oznaczać jedno? Szczyt hossy, takie jeszcze euforia jeszcze przed nami.
Jeszcze przed nami, jeszcze mało tego. Na poprzedniej hossie ja bardzo często się spotykałem z braniem akcji na kredyt. Że wiesz, ktoś miał jakiś rachunek i jeszcze biuro maklerskie oferowało produkt w postaci kredytu na poczet akcji.
Tak, gigantyczne wówczas kredyty na udział w IPO. Jakieś, tak.
To było.
Lewar razy 99 na LC Corpie? Tak, Getin udzielający lewar razy 99 na LC Corp. To pamiętam, było chyba. Było
coś takiego, i właściwie się sprzedawał na IPO, no. na pierwszej sesji bodajże.
Tak. Ja tam mam kryterium właścicielskie, czyli są pewni duzi inwestorzy, których ja akcji nie dotykam. Tak, okay. Jak sobie rozmawiamy o LC Corpie i Getinie.
No, rozumiem.
No, takie rozważania. Dobra, to właśnie, no więc jakby ja zapamiętałem no, sobie
ostatnio
ten...
kurs LC Corpu wzrósł po informacji o wyjściu tego scenariusza. Także to pierwsze w historii, kiedy
A nie wiem, czy widziałeś, że Syntos z giełdy, chyba news wczoraj albo przedwczoraj, że Syntos ma z giełdy wyjść, tak? Poważna...
Dzisiaj pan z Polskiego Radia do mnie zadzwonił o komentarz, niezależnego analityka sobie obrać.
I co powiedziałeś?
No powiedziałem, że jest tanio, jest dobra cena, więc skupuję. No.
Nic dziwnego.
Żeby było drogo, że jest biznesmenem sukcesu, udowodnił to w przeszłości, więc biorąc pod uwagę jeszcze te regulacje nowe, MAR i tak dalej.
Cena mu pasuje.
Co jeszcze cena? No to po cholerę ma być na giełdzie, tak? Jeżeli nie ma problemu z finansowaniem, wiesz, może sobie poradzić. Na przykład taka korporacja, wielka korporacja, którą każdy chyba ze słuchaczy zna, Mars, nie potrzebuje giełdy, jest poza, jest spółką prywatną.
Tak?
Akcje Marsa ma Warren Buffett też między innymi, ale właśnie prywatnie, nie?
Bez giełdy. Tak. To dziwne, bo w Stanach wszystkie spółki są na giełdzie. Wszystkie. No, ale okazuje się, że nie wszystkie.
No, tak, no sporo jest chyba takich właśnie prywatnych, które nie zdecydowały się. Bodajże, nie chcę skłamać, ale chyba Chrysler też nie jest na giełdzie.
Nie mam pojęcia.
No, z takich znanych też.
Tak? Takich dużych? Nie wiem.
Że został wchłonięty, tak? Przez...
Ja kojarzę, że natomiast że ta kultura bycia na giełdzie, tego rynku kapitałowego w Stanach, no to jest zupełnie na innym poziomie niż u nas, tak? Że nie, to tam wszyscy są na giełdzie, każdy wie. No i przez program 401k każdy inwestuje na giełdzie, tak? Bo to jest ten program emerytalny w Stanach, więc tam każdy no musi, tak? Ja patrzę też troszkę z nadzieją na te programy. Niech to w końcu Morawiecki weźmie, przepraszam, pan premier Morawiecki, niech to w końcu pan premier Morawiecki weźmie, no przeciśnie ten swój program, tak? Te programy PPK i PK, że takiego trochę, takiego pensji. Dowolnego, przymusowego.
Quasi przymusowy.
Tak, tak nazwijmy to. Tak. Bo możesz z tego zrezygnować. Tak. W założeniach tego jest tak, że możesz z tego zrezygnować, ale to się będzie wybitnie nie opłacać. Mm-hmm. Więc będziesz chciał być w tym programie. Patrzę na to z dużą nadzieją, bo to ma szansę
ja
jakoś
również,
tam.
Tak. Bo to większe takie... wpływy z tego będą na rynek, znaczy więcej środków niż z OFE. To
tak,
już policzono, że
tak,
i to sporo większe.
No, do tego się trzymajmy.
Kibicujemy mocno i trzymamy kciuki, tak?
Dobra.
Premierę.
Dobrze. Okej, dobra. Albert, nie udało mi się od ciebie wydusić, czy trzeba tego bitcoina kupować, czy nie. Dzisiaj korekta, minus 0,75%. No,
ja bym,
ale
ja bym shortował. Ja bym shortował. XTM można shortować podobno, słuchaj. No, w ogóle produkt, wiesz.
Tak. Produkt 2021.
Wyniki się poprawiły teraz dzięki temu produktowi.
Tak, no wiesz, XTM lepsze wyniki ogłosiły.
Dzięki
tak.
krypto, tak.
Tak, bo widziałem, że reklamy za mną chodziły w internecie, że możesz inwestować w bitcoina tak w parę walutową. Bitcoin, dolar.
Możesz nic nie robić. Wychodząc z domu, wiesz, tam już wiesz, $2000 miesięcznie, nie musisz nic robić, wiesz, takie reklamy już
tak,
widziałem.
To są te reklamy, które obok mam zainwestować w bitcoina, a zaraz te drugie obok są reklamy. Jeszcze 2 tygodnie temu układała towary na półce w dyskoncie. Dzisiaj jeździ prywatnym Mercedesem. Prywatnym Mercedesem i tak dalej. I to tylko 15 minut dziennie i tak dalej.
Ale
tak.
Słuchaj, do Forex, teraz trochę... Bitcoin, patrz. Ale te mody się, wiesz, mijają, a my jesteśmy cały czas, zaraz Michał. I my będziemy, nie?
Tak.
Na tych dywidendowych.
A mimo, ja tam grzecznie podliczam, ile mi dywidendy wiesz, moje spółki wypłaciły w ciągu roku. Ale powiem ci, niestety z przykrością stwierdzam, że mniej niż w zeszłym. Tak. W zeszłym roku...
No te duże maloty,
No ja mam trochę, przyznaję się, tak? W tych dużych spółkach Skarbu Państwa...
W stosunku do kursu teraz szczególnie, to już jest bardzo niska.
Tak, ale to ewidentnie, ja patrzę nominalnie.
Wzrosły
nie?
teraz.
No
tak.
Nominalnie to po prostu dostałem, wiesz, kwotowo. Ile, nie?
O ile płaci, bo PGE nie płaci, PKO nie płaci.
Tak, Energa bardzo mało, prawda? PZU troszkę mniej.
KGHM złotówkę tylko.
Tak, no to tam... Nie, chyba mniej, czekaj.
W 2 ratach po 50 groszy.
No oni są fajni. Ciekawe, kiedy zapłacą 15 groszy w 2 latach po 7 groszy.
Ale słuchaj, bo też właśnie a propos Bitcoina, Forexu, to mi kiedyś Paweł Szczepanik powiedział, że słuchaj, ci od Forexu, co się pojawiają na Wall Streetach, to oni są na jednym, tak średnio to jeden i potem jakiś kolejny jest ekspert, nie?
No.
A ci od giełdy ci sami cały czas, nie? Że taka
coś
w tym
jest. Coś w tym jest. A pamiętam, jeszcze kiedyś jak ruszyła moda na Forex, to pamiętam z kolei Jarek Augustynowicz, też nasz dobry znajomy, mówił tak, jeszcze były te pierwsze platformy forexowe, nikt nie wiedział co i jak. Wszyscy się pytają, jak wpłacać pieniądze do brokera forexowego, nie? Aha. Nikt nie omawia problemu, jak się wypłaca pieniądze.
To, bo oni ciągle muszą mieć nowych ludzi.
Tak
jest z tymi górnikami na Bitcoinie. Nie?
Dokładnie.
Im więcej ludzi będzie, to oni więcej zarobią.
Dobrze, Albert. To co, umawiamy się następnym razem, jak Bitcoin będzie po 10 tysięcy dolarów, ok? Na kolejną rozmowę, czyli nawet za 2 tygodnie pewnie, czy coś takiego.
Mnie już nic nie zdziwi, słuchaj.
Może
być po 20.
Tak, mimo tego, że otwieram oczy i wiesz, przecieram oczy ze zdumienia i po prostu tak łapię się za głowę, to też mnie to nie zdziwi, jak Bitcoin będzie po 10 tysięcy dolarów. I też sobie będę myślał, przecież mogłem zainwestować, jak było po dolarze. Było po dolarze? Ja nie wiem. Było chyba tak.
Nie wiem, może i tak.
Czekaj, wyświetlę długoterminowy wykres Bitcoina. Ostatnia informacja na dzisiaj, po ile można było kupić Bitcoina z 2 lata temu. I mam taki, powiedzmy sobie, wykres. W 2012 roku można było kupić Bitcoina poniżej 10 dolarów. I to jest stopa zwrotu z 5 lat, które mi tutaj stuk melduje, plus 54%.
Znaczy ja przeżyłem polskiego Bitcoina w postaci Electrimu, który z kilkudziesięciu groszy wzrósł na 70 zł. Po czym zjechał do złotówki. Także
zobaczymy, jak to będzie. Dobrze. Dziękuję serdecznie. Był Albert, bardzo miło u Ciebie gościć. To był podcast Echa Rynku. Dzisiaj razem ze mną nagrywał
Albert Rochicki.
Do usłyszenia następnym razem.